Podcast Polskiego Radia.
No i mamy taką sytuację. W 1917 roku w Fatimie Maryja trojgu dzieciom zdradza trzy tajemnice. Dwie z nich zostają od razu ogłoszone, natomiast trzecia czeka zapieczętowana na moment, kiedy zostanie ogłoszona.
Coś grubego, te trzecie tajemnice, nie wiem, może jakaś trzecia wojna światowa, może wielki rozłam w kościele, może na przykład nie może koniec świata, tak? Znaczy...
No niekoniecznie, dlatego że okazało się, że to była wizja zamachu na papieża, ogłoszona w 2000 roku, czyli już po zamachu na Jana Pawła II. W tej wizji, w tej tajemnicy była mowa o biskupie odzianym w biel, który pada pod wpływem strzału. No i cóż, no wygląda na to, że pozamiatane.
No pozamiatane, że chyba nie ma pola do... tworzenia jakichś kolejnych, nie wiem, teorii spiskowych, skoro nudne wyjaśnienie, ale wyjaśnienie.
No, otóż mylisz się, ponieważ część osób uznała, że to wyjaśnienie jest niesatysfakcjonujące, a jeszcze inna część doszła do wniosku, że to jest jeszcze jeden sposób na to, żeby ukryć to, co naprawdę zostało powiedziane w tej trzeciej tajemnicy fatimskiej. No i mamy samouszczelniającą się teorię spiskową.
Sekcja teorii spiskowych.
Czy tajne archiwa Watykanu kryją dokumenty o Arce Przymierza i kosmitach, którzy lądowali na Ziemi?
I czy faktycznie są tak tajne, że praktycznie nikt nie ma dziś do nich dostępu?
Sprawdzamy, jakie teorie spiskowe narosły wokół tajnych archiwów Watykanu. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
I Piotr Stanisławski, witamy Państwa w sekcji teorii spiskowych, czyli naszym cyklu podcastów, no jak widać wideo podcastów, które powstają we współpracy z Polskim Radiem. Każdy kolejny odcinek, każdy kolejny poniedziałek.
A we współpracy z Polskim Radiem robimy również Laboratorium Zbrodni i to jest sekcja True Crime'owa, nowe odcinki co piątek. A w dzisiejszym odcinku chcemy opowiedzieć o teoriach spiskowych, które narosły wokół tajnych archiwów Watykanu. Jest to absolutnie fascynująca, burzliwa historia. Niekiedy fantastyczne podejrzenia krążą wokół tego tematu. No i my chcemy sprawdzić, gdzie tutaj tkwi i czy tkwi ziarno prawdy i czy Stolica Apostolska faktycznie może mieć coś do ukrycia.
Ale chcemy zacząć od tego, co jest moim zdaniem absolutnie fascynujące, czyli od właściwie można powiedzieć takiej kwintesencji tego problemu, tej zagadki, bo praprzyczyną znacznej części tych teorii spiskowych jest sama oficjalna nazwa tego archiwum. Ono się nazywa, jak to zwykle w Watykanie z łacińska rzecz biorąc, Archiwum Secretum Apostolicum Vaticanum. Czyli sekretu. No, czyli sekretum, czyli że sekretne, że tajne. I to się tłumaczy najczęściej właśnie jako tajne archiwa Watykanu. Trzeba przyznać, że to działa na wyobraźnię. Problem polega na tym, że to słowo sekretum ma troszeczkę bardziej zniuansowane znaczenie, można powiedzieć. To znaczy, jest to słowo, które nie tyle znaczy sekretny, czyli ukrywany przed kimś, co bardziej prywatny albo zastrzeżony. I to już oczywiście ma większy sens, bo chodzi o to, że to archiwum, ta część archiwum rzeczywiście była oddzielona od innych informacji i była przeznaczona do użytku papieża. Tak samo każdy papież staje się właścicielem tego. No to jest po prostu coś, co jest bliższe takiej, można powiedzieć, prywatnym zbiorom papieskim, coś w tym guście, no ale to słowo sekretny ma no jednak ogromną siłę działania na wyobraźni.
Otóż to i też wspomniałeś o ciekawej rzeczy, to znaczy, że ono się nazywa, ale tak naprawdę ono się nazywało tak w przeszłości, a w roku 2019 papież Franciszek przywrócił pierwotną nazwę, czyli Apostolskie Archiwum Watykańskie.
Nie wiem, co robi.
wiedząc doskonale, co robi, bo to słowo tajne naprawdę robiło złą robotę. I to tak naprawdę jeszcze bardziej utwierdziło zwolenników tej teorii spiskowej, że papież ma coś do zatuszowania, dlatego zmienia nazwę dla niepoznaki, próbuje mydlić ludziom oczy.
Wobec czego ci ludzie, którzy oczekują po tych tajnych archiwach i jakiejś niesamowitości, tego się spodziewają? Co tam się ma w tym znajdować? No oczywiście przede wszystkim prawdziwa historia Jezusa, no to jest jasna sprawa, ale też mają być tam szokujące przepowiednie, które mają wstrząsnąć światem, które trzeba przed światem ukryć. Ma być opowieść o maszynie, która służy do podglądania przeszłości, między innymi można zobaczyć w niej ukrzyżowanie Chrystusa. No jest opowieść o Świętym Graalu, ale są też kosmici, którzy się przewijają chyba przez wszystkie takie opowieści, więc wybór jest naprawdę spory, będziemy rozwijali oczywiście tego.
I tutaj warto jeszcze wspomnieć o tych trzech bardzo ważnych wydarzeniach kulturowych, czy też elementach, które napędzają dzisiaj wyobraźnię milionów ludzi i które podtrzymują te teorie spiskowe przy życiu. A mianowicie pierwszą z nich w latach 80. już stała się właśnie ta trzecia tajemnica fatimska, której bardzo mocno oczekiwano i która no, ujawniona zawiodła trochę oczekiwania. Druga rzecz to książka Dana Browna, czyli Kod da Vinci, miejsce, gdzie pojawiają się i są na bieżąco rzekomo ujawniane różne tajemnice tych archiwów watykańskich. I kolejna sprawa to popularność internetowych filmików z żółtymi napisami oraz podcastów, a jakże, które bardzo dobrze się słuchają, kiedy mówią właśnie o teoriach spiskowych. Dobrze, prawda?
Tak. I pytanie, jak to wszystko powstało, no bo można mówić, czy jest tajne, czy jest nietajne, ale jest to kawał historii Kościoła i to jest bardzo ciekawej historii.
Jak najbardziej. To archiwum powstało jako archiwum papieskie, jak już wcześniej wspomniałeś. Założył je papież Paweł V w 1611-12 roku. No i to, co on zrobił, to zgromadził te dokumenty watykańskie, które wcześniej były rozproszone w wielu miejscach. No bo to nie jest tak, że te dokumenty nagle powstały i wskoczyły do archiwum, tylko były w różnych miejscach zdeponowane i ten papież je po prostu zebrał.
No tak, no są tam rzeczywiście dokumenty ciekawe i umiarkowanie ciekawe, powiedzmy. Na przykład jest mnóstwo rachunkowości, takich archiwów, które dla historyków, dla specjalistów na pewno są fascynujące, natomiast no powiedzmy, że tak standardowo nie porywają, ale jest też trochę takich perełek kompletnych i to na przykład jest chociażby słynna prośba o unieważnienie małżeństwa wysłana przez Henryka VIII, tak, to powstało, znaczy to, co doprowadziło do oddzielenia się i powstania kościoła anglikańskiego.
No tak, jest też akt oskarżenia Galileusza.
Tak, dokładnie. Jest bulla ekskomuniki Lutra, oficjalny ten dokument. Jest list Marii Stuart, który został napisany przed egzekucją, więc są takie rzeczy, które oczywiście działają na wyobraźnię, natomiast trzeba powiedzieć, że ogromna większość tego no to jest bardzo wartościowa historycznie rzecz i nie bardzo ciekawa i nie bardzo budząca emocje dla kultury.
No ale emocje budzi wielkość tych archiwów. One są przeogromne. Były gromadzone przez 12 stuleci. Dodatkowo jeszcze mówi się o tym, że półki w tych archiwach, korytarze zajmują 85 kilometrów, w związku z czym to jest, działa na wyobraźnię. A jeszcze jest jedna rzecz, to znaczy część tych archiwów jest zlokalizowana w podziemnym bunkrze pod muzeami watykańskimi. No przyznaj, że to wygląda dosyć podejrzanie.
Natomiast pytanie, jak jest rzeczywiście z tą tajemnością i jawnością? Bo tak, z jednej strony oficjalnie dostęp do tych archiwów został otwarty i to już dosyć dawno. To znaczy został otwarty pod koniec XIX wieku, jeszcze to Leon XIII otworzył. obawiano się, że na przykład protestanci wyciągną jakieś takie brudne sprawy kościelne, że będą w ten sposób Kościół katolicki oświecali, w związku z czym no, uważano, żeby oni się tam przypadkiem nie dostali. Natomiast jak to wygląda w tej chwili, bo to nie jest tak, że ja mogę sobie tam wejść, nie mówię, żeby to było jakieś zwiedzane, co jest zrozumiałe, no bo to są jednak chronione cenne rzeczy, ale to nie jest tak, że my teraz sobie pojedziemy gdzieś tam do Watykanu, wejdziemy i będziemy penetrowali to.
Znaczy, gdybyś był badaczem, naukowcem i miał jakiś list polecający, to z kręgów kościelnych i zajmował się rzeczywiście badaniem spraw, które mogą mieć jakąś dokumentację zdeponowaną w archiwach watykańskich, to owszem, mógłbyś się dostać, tylko musiałbyś się zgłosić, oczywiście przejść jakąś formę prześwietlenia twojej osoby, no i wpuszczono by cię tam. Też ograniczono by ci dostęp do tych ksiąg, które mógłbyś w danej chwili oglądać i nie mógłbyś wnieść na przykład ze sobą telefonu komórkowego czy jakiegoś innego aparatu fotograficznego. Nie można, tylko ołówek i laptop. To jest coś, co można tam wnieść. I jeszcze jedna rzecz. Nie miałbyś dostępu do tych dokumentów, z grubsza do tych, które są datowane po roku 1958. Bo no, takie są zasady, że po prostu wrażliwe dane dotyczące osób wciąż żyjących no, są chronione i w związku z tym nie są udostępniane do publicznego wglądu. Czyli no, jakoś nie wygląda to na coś, co jest obwarowane i bardzo pilnie strzeżone.
Takie do końca jawne też nie jest.
Owszem.
Są tematy, które mogą być dużo szczególne nadzieje i emocje, czyli wspomniana prawdziwa historia Jezusa. Bo okay, no, historycznie jest to postać, można powiedzieć, niejednoznaczna i trudna do zbadania. Natomiast wieść niesie, że w tych archiwach można znaleźć no, dużo takich informacji, które są dla Kościoła bardzo niewygodne. Poczynając od tego, że Jezus był w związku z Marią Magdaleną, że no, miał potomstwo i że istniały pewne zakazane Ewangelie, które są tam ukrywane dlatego, że one by ujawniły taką prawdę o Kościele, która by go właściwie, można powiedzieć, zburzyła, tak? Na pewno te opowieści się rozpowszechniły po wydaniu i gigantycznym sukcesie kodu Leonarda da Vinci, Dana Browna, książki, która powiedzmy, że historycznie jest kulawa bardzo i faktograficznie, mimo że Dan Brown sam z siebie twierdzi, że to jest wszystko oparte na rzeczywistych zdarzeniach i że wszystko się tam faktograficznie zgadza.
No tak, on nawet umieścił stronę taką, jedną z głównych stron, z pierwszych stron w książce, która głosi, że są to fakty.
No tak, tak, tak. Więc jak to jest z tymi historiami i co my o tym wiemy i jakie elementy od Dana Browna się zgadzają, a jakie nie do końca koniecznie?
No wiesz, tak dystansując się od w ogóle tego, co jest napisane gdzieś, to no my nie wiemy, jak to było z tym Jezusem, tak? No, tak. Ewangelie, no dobra, okej.
Okay.
Wiele lat później i... Tak, owszem. Natomiast nawiązując do tego, co tam Dan Brown włożył do kodu da Vinci, no... To jest nośne i gdyby nie napisał, że to są fakty, no to po prostu mogłoby to sobie funkcjonować jako fikcja literacka. Tymczasem, no cóż, to jest takie nadużycie z jego strony, które no, myślę, że nie powinno. Literatura to bardzo poważnie, tak? No tak, to jest to trochę można powiedzieć licencja poetyka, chociaż to się bardziej do poezji odnosi. Okej. Okay. W każdym razie, no tam jest wątek tej Marii Magdaleny, która ma rzekomo pojawić się na obrazie Leonarda da Vinci, Ostatnia Wieczerza i tam podobno ma być tą postacią obok Jezusa. No cóż, Niekoniecznie, bo w czasach renesansowych młodych mężczyzn, a to bodajże jest Jan, ten apostoł najmłodszy na tym obrazie, na tym fresku, tak? Bo to raczej fresk, to w ten sposób przedstawiano młodych mężczyzn, no, o dość miękkich, kobiecych rysach. No, tutaj nie ma jakby głębi takiej głębokiej, no, wielkiej tajemnicy. Tam jeszcze była informacja w tym kodzie da Vinci, że podobno w IV wieku naszej ery było głosowanie na soborze nicejskim w kwestii tego, czy Jezus był postacią boską, czy nie, i że te dokumenty są ukryte w aktach watykańskich. No to był taki sobór, ale tam nie głosowano nad boskością Jezusa, tylko raczej dyskutowano szeroko. To były takie dyskusje teologiczne na temat tego, jakie są relacje Jezusa z jego ojcem. No i tam jeszcze wiele wątków się pojawia, no fantastyczno-naukowych albo bardziej fantastycznych, też powyciąganych z jakichś dokumentów, które no często były sfałszowane, więc tutaj jakby oddzielenie tego, co jest fikcją literacką, a co naprawdę jest związane z tymi archiwami, jest dosyć kluczowe.
Ale są też rzeczy, które są oparte na zdarzeniach, można powiedzieć, historycznych, szeroko znanych. I chociażby słynne objawienie fatimskie, które no, przede wszystkim budziło mocno ze względu na trzecią z tajemnic fatimskich. Tak? To był 1917 rok i trojgu dzieci objawiła się ponoć Matka Boska i ona mi przekazała trzy tajemnice. Dwie z tych tajemnic zostały ujawnione, a trzecia została zapieczętowana, ukryta w właśnie archiwach tych watykańskich. No i ta trzecia tajemnica musiała zawierać w takim razie coś mocnego, tak? No bo skoro dwie ogłoszono, a trzeciej nie, no to najprawdopodobniej można przyjąć, że ta trzecia zawierała coś takiego, co mogłoby, no nie wiem, zaszkodzić bardzo Kościołowi, albo mogłoby zaburzyć jakiś porządek świata. No to była informacja, kiedy na przykład, nie wiem, wybuchnie wojna, trzecia wojna światowa, wojna nuklearna, albo informacja o tym, że na przykład, nie wiem, Kościół się tego strasznego dopuścił, jakiś się rozłamie w Kościele. No bo to miało być coś, co jest w jakimś stopniu prorocze, także coś, co w tym 17 roku przewiduje przyszłość, więc no chyba ta tajemnica naprawdę musiała być czymś potężnym.
No więc została ona ujawniona 13 maja 2000 roku przez kardynała Angelo Sodano, bliskiego współpracownika papieża Jana Pawła II. I teraz uwaga, jak ją ogłoszono, to wszyscy zrobili takie mech, ponieważ rok 2000 i kardynał ogłasza, że trzecia tajemnica fatimska dotyczy tego, że odbędzie się zamach na papieża, na biskupa odzianego w biel, tak mówi ta tajemnica, i że on padnie pod salwą strzałów i będzie wśród męczenników. Czyli, no więc jak to było ogłoszone w 1917, no to miało dotyczyć przyszłości. No i tutaj Angelo Sodano stwierdził, że to dotyczyło zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku, czyli dokładnie w rocznicę tego zamachu ogłaszają, że ta trzecia tajemnica fatimska mówi o tym zamachu. No, no właśnie.
Ogłaszanie przepowiedni już po tym, jak się zdarzyło, to tak.
No tak, brzmi raczej jako coś rozczarowującego.
Jakby oni jednak może na przykład wściekali, może tak naprawdę ta tajemnica dotyczyła zupełnie innego.
No i właśnie wielu ludzi w to wierzy.
Okej, czyli znowu tak się trochę samo uszczelniło.
Tak, samo uszczelniłeś, absolutnie.
Dobra, ale jest też wątek takich opowieści, które no może brzmią bardzo dziwnie, ale jednak znowu budzą emocje, działają na wyobraźnię, no bo na przykład jest opowieść o takim urządzeniu, które się nazywało chronowizorem, które pozwalało widzieć poprzez czas, to znaczy cofnąć się, oglądać przeszłość.
No tak, jak na filmie właściwie.
No, tak, coś takiego. ale też, że ukrywają tą Markę Przymierza i że ukrywają tam Święty Graal, czyli takie no, obiekty właściwie taką z popkultury, ale bardzo, bardzo mocno osadzone w tym wszystkim. No i też, że są tam dokumenty o kosmitach, między innymi o tym, że Watykan przechwycił latający spodek, tak? No, więc czy to wszystko razem da się jakoś porozbrajać?
No, bez problemu daje się porozbrajać, bo wiemy już, zresztą z poprzednich naszych odcinków, że są takie teorie spiskowe, które agregują kolejne teorie spiskowe i te związane właśnie z Arką Przymierza i ze Świętym Graalem, one po prostu zostały tutaj dołączone jako coś, co podbija te tajemnice, aura tajemniczości tych archiwów, no to tam można wrzucić wszystko. Z tym chronografem, chronowizorem, przepraszam, to była ciekawa sprawa, bo to rzekome urządzenie do pokazywania przeszłości, no to mówił o nim pewien włoski mnich w latach 70., tylko że on pod koniec życia wyznał, że to była bujda na resorach.
Dało się odbierać fale elektromagnetyczne z przeszłości. Można było zobaczyć jakieś wydarzenia historyczne. Tam nawet ujawniono, zdaje się, wizerunek twarzy Jezusa tak, fotografowany z tego urządzenia podczas ukrzyżowania.
Tak, z tym, że to potem dowiedziono, z którego to dokładnie krucyfiksu ten wizerunek pochodził. To znaczy po prostu została sfotografowana twarz Jezusa na jednym z krzyży. Takich, które wiszą w kościołach. Okej, i jeszcze sprawa kosmitów, to też jest ciekawa rzecz. Tak, pojawiali się i pojawił się nawet ten wątek, który jest związany rzekomo z archiwami watykańskimi. Mianowicie były oficer wywiadu amerykańskiego w 2023 roku, czyli całkiem niedawno, zeznawał w kongresie, że on wie o tym, że były tuszowane przez wywiad i rząd Stanów Zjednoczonych informacje o lądowaniu kosmitów i również te informacje docierały na ten temat do Ameryki z Włoch, z rządu Mussoliniego w roku 1933. Ponoć miał tam rozbić się statek kosmitów i Mussolini i jego ekipa mieli przejąć te szczątki i statku i ciała kosmitów. No a następnie te informacje miały być rzekomo przekazane przez Stolicę Apostolską do Stanów Zjednoczonych i łącznie z jeden rząd Stanów Zjednoczonych i rząd Watykanu miały te tajemnice bardzo skrupulatnie skrywać. No cóż, no.
Dziury w nich pewne. No i teraz pytanie, skąd te dziury? No, było takie wydarzenie, że Napoleon wygrzył, zdaje się, to archiwum watykańskie w 1810 roku do Paryża. Może przy tej okazji udało się, że tak powiem, usunąć na bok te niezgrabne, niezręczne, jakieś inne materiały, które no, nie godzą dla kościoła.
Owszem, udało się je usunąć, ale to, że czy one były niezgrabne, niezręczne, no to tutaj można by polemizować. Dlatego, że tak naprawdę mnóstwo tych archiwów, tych dokumentów zaginęło, ale nie dlatego, że ktoś je tam celowo poukrywał, ale na przykład dlatego, bo tych skrzyń, które wywiózł Napoleon, było około 3000. I potem, jak one wracały przez całe lata do Rzymu i one po drodze ginęły, były niszczone, padały ofiarą rabunków. Mieli problemy transportowe, więc je sprzedawali, że po prostu nie mieli jak ich przewozić, więc gdzieś tam puszczali w obieg, bo pozbywali się kłopotu. I tak naprawdę to jest to, te dziury w archiwach, to nie jest efekt jakiegoś wielkiego, nadrzędnego spisku, tylko po prostu bałaganu, zawieruchy wojennej, no i tego wszystkiego, co towarzyszy zazwyczaj ludziom, którzy muszą wypełniać obowiązki, które no, niekoniecznie są im po drodze, czyli po prostu tak trochę działanie Noga.
Ja mam wrażenie, że właściwie jakby ktoś chciał usunąć jakieś rzeczy, to niekoniecznie trzeba szukać takich wydarzeń historycznych, jak więzienie do Paryżanu, do Kasztynikarzy, sobie może zejść do Kasztynikarzy. Każdy, kto ma dostęp, może zejść do tego bunkra i coś tam nim manipulować, więc może nie ma sensu szukać aż takich ścieżek. Natomiast faktem jest, że jest trochę takich rzeczy, które no faktycznie śmierdzą na kilometr.
Owszem, Watykan ma naprawdę wiele za uszami.
Może niekoniecznie trzeba akurat szukać UFO, bo wystarczy się cofnąć do okresu II wojny światowej i pontyfikatu przez 12, który no, miał bardzo dużo takich rzeczy, które no, delikatnie rzecz biorąc, budzą kontrowersje, a mniej delikatnie można powiedzieć, że jego reakcje na działania Hitlera i faszystów były bardzo nieadekwatne.
Tak, bardzo elegancko. No, generalnie otwarto te archiwa i zdecydował o tym papież Franciszek. Otworzył je w 2020 roku i tam było w ogóle całe mnóstwo dokumentów dotyczących pontyfikatu tego Piusa XII. No i cóż, no, one rzeczywiście świadczą o tym, że papież milczał, nie reagował i miał pełną wiedzę, no może nie pełną, ale sporą wiedzę, wystarczającą wiedzę o tym, że jest popełniane ludobójstwo przez armię niemiecką, że trwa Holokaust, ale nie reagował. W związku z czym to jest rzeczywiście powód do wstydu. Tymczasem tu się gdzieś obok mnożą dziwaczne teorie, a sam Franciszek no, powiedział, że to no, Kościół nie boi się historii. No, czy się boi, czy nie boi, to inna sprawa. No ale ujawnienie tego, co robił Pius XII, było dosyć istotne i nie przedstawiło Kościoła w dobrym świetle, aczkolwiek to, że Franciszek zdecydował się to ujawnić, poprawia ten wizerunek.
A jeśli chodzi o takie sprawy, które rzeczywiście no, nadal są problemem i to mocno niewyjaśnionym, no mamy kilka przynajmniej takich mocnych zdarzeń z takiej najnowszej w sumie historii Kościoła, no bo tu to były lata 80. XX wieku i tam była przecież śmierć tego słynnego bankiera, tego banku watykańskiego, może tak to banku kościelnego, jak się o tym mówiło. To był chyba 82 rok. No i jest też przecież sprawa, która no, absolutnie może się nawet znajdzie w odcinku Laboratorium Zbrodni. Czyli zaginięcie, no jeszcze śmierć, ale nie wiemy, 15-letniej Emanueli Orlandi, też 1993 rok, ona była obywatelką Watykanu.
No i córką wysoko postawionego watykańskiego urzędnika. To jest istotne.
To są sprawy, które jak najbardziej można by się spodziewać, że w archiwach watykańskich są jakieś szczegóły na ten temat, które tą sprawę wyjaśnią i zaprosił szerzego tego dostępu.
No tutaj jest tak, że rzeczywiście tych spraw no, nieczystych, brudnych i takich no, związanych właśnie z przekrętami rozmaitymi, oszustwami również, Watykan ma trochę na sumieniu. No wiemy, że ta instytucja do krystalicznie czystych nie należy. Instytucja tak, zarządzająca Kościołem. No i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że rzeczywiście te dwa przypadki, zaginięcie i rzekome samobójstwo Roberta Calviego, to są sprawy faktycznie związane z czymś, co się działo nie tak w Kościele. I to, że zaczęło się od tego, że to rzekome samobójstwo, no to wyglądało trochę dziwnie, bo Robert Calvi miał skoczyć z mostu, powiesić się i mieć jednocześnie cegły w kieszeniach, które obciążały go. I to się stało w Wielkiej Brytanii. Tymczasem, no właśnie, samobójstwo wykluczono. Sprawców tego zdarzenia nigdy nie udało się złapać. No, gigantyczne pieniądze. Akurat właśnie Robert Calvi był nazywany bankierem Boga. On pracował w banku związanym bardzo mocno z Bankiem Watykańskim i tam naprawdę robili jakieś bardzo niefajne interesy. I on był związany z mafią. oraz z czymś, co się nazywa propaganda due, nazywało, bo już nie istnieje. To była taka loża paramasońska. No, w gruncie rzeczy organizacja terrorystyczna, która no, właściwie nie wiem, czym się różniła od mafii dokładnie, ale prawdopodobnie na pewno były powiązania. No i oczywiście włoscy politycy w tym wszystkim siedzieli. No i prawdopodobnie któraś z tych organizacji, bądź też wszyscy razem stoją za egzekucją Calviego, no bo tego inaczej nazwać nie można. Z tą Emanuelą Orlandi no, jest większy kłopot, bo ona rzeczywiście zaginęła bez śladu w drodze z lekcji muzyki. 83. Tak, do tej pory próbują się tym zajmować włoscy śledczy. W tej chwili akurat trwa śledztwo komisji parlamentarnej, wciąż jeszcze. No i rzecz w tym, że to nie są sprawy, które, nie wiem, może być jakoś, których rozwiązanie może znajdować się w tych archiwach watykańskich, bo to są sprawy kryminalne i co do tego, kto mógł porwać Emanuelę właśnie w tym 83 roku, no to są podejrzenia takie, że najprawdopodobniej ona została porwana przez mafię. No, z jakiegoś powodu, żeby może szantażować ojca, który właśnie był wysoko postawionym urzędnikiem w Watykanie. Również była hipoteza, mniej już prawdopodobna, że chciano wymienić tę dziewczynkę na Ali Akcze, czyli zamachowca, który strzelał do papieża Jana Pawła II. No i trzecia z tych hipotez, no, że ta dziewczynka została porwana przez księży w celach wykorzystywania seksualnego. No, nie wiadomo, co się stało. Wiadomo natomiast, że no, afery, które wyszły na jaw w ostatnich latach, afery związane z działalnością Kościoła katolickiego, z pontyfikatem Jana Pawła II i z ukrywaniem różnych spraw pedofilskich, zdecydowanie tutaj dolały oliwy do ognia i ludzie no, mają podstawy do tego, żeby podejrzewać, że tam się jakieś nieczyste sprawki odbywały.
Można powiedzieć, że rzeczywiście Kościół ukrywa różne rzeczy, natomiast niekoniecznie to są te rzeczy, które się oczekuje, czyli raczej jak zwykle sprawy brudne, sprawy finansowe, sprawy obyczajowe, ale niekoniecznie zakładam UFO albo zdjęcia Jezusa, albo jakieś, nie wiem, tajne Ewangelie. Tak? Są tajemnice, hasło Watykan coś ukrywa jest prawdą, tylko nie to, czego się oczekuje.
Nie to, czego się oczekuje. No, wiadomo, Stolica Apostolska ma instytucje bardzo stare, no i bardzo nieprzejrzyste, tak? Są te jej działania. W związku z czym no, to budzi wiele pytań, no ale no, te odpowiedzi nie są takie, które by satysfakcjonowały zwolenników teorii spiskowych.
No, też się nakręca to internet, no niewątpliwie Dan Brown tutaj te wszystkie
mocne. No zdecydowanie.
Są to rzeczy, które są emocjonujące na pewno, a Kościół jest stary, potężny, bogaty, ma ogromne wpływy, więc znakomicie pasuje do teorii spiskowych.
No i cokolwiek by nie powiedział, to będzie kolejny argument na to, że on zaprzecza po to, żeby ukryć swoje sprawki, więc tutaj samouszczelniająca się teoria spiskowa działa jak najlepiej.
No dobrze, dziękujemy bardzo Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Przypominamy, że sekcja teorii spiskowych pokazuje się dosłownie, bo też na YouTube w poniedziałki. No i zapraszamy też do naszego drugiego podcastu, czyli Laboratorium Zbrodni.
No i te odcinki, które wypuszczamy, znajdą Państwo na stronie Polskiego Radia, na Spotify i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów.
A teraz do zobaczenia.
I do usłyszenia.
To był podcast Polskiego Radia.